Tytuł tygodnia. Zygmunt Kubiak. Literatura Greków i Rzymian.
Mówi krytyk literacki Maciej Mazurek.
Dzisiejszy kryzys kultury, a często się o nim mówi, w dużej mierze związany jest z zerwaniem jej ciągłości, a wiąże się to z brakiem czytelnictwa arcydzieł, które pochodzą z epoki starożytnej. Nie są one już książkami kanonicznymi, bo cóż mają nam do powiedzenia autorzy starożytni, jakiś Homer, Hezjod czy Wergiliusz? Otóż, wbrew pozorom, mają nam dużo do powiedzenia. Przekonywał o tym polskich czytelników Zygmunt Kubiak, zmarły w 2004 roku, eseista i tłumacz z greki, łaciny, angielskiego i włoskiego. Autor wielu książek, m.in. brewiarza Europejczyka i literatury Greków i Rzymian. W tej drugiej książce zawarł sumę swej wiedzy o tym, co stworzyło wielką literacką tradycję Zachodu. W jaki sposób literatura była środkiem przekazującym z pokolenia na pokolenie mądrość, która tak potrzebna jest w naszym życiu. W tym znaczeniu literatura oświetla nasze życie, nawet ta starożytna, a Homer jest naszym współczesnym. To pokazuje właśnie w swym dziele Literatura Greków i Rzymian Zygmunt Kubiak.
Czyta Piotr Maciejewski.
Data i twarz poety. W nowej erze narodziły się owe dwa arcydzieła poezji epickiej, które do naszych czasów trwają – Iliada i Odyseja. Na pewno nie stało się to przed wiekiem IX. Nie wydaje się też prawdopodobne, by dokonało się po wieku VIII przed Chrystusem. Słynna, zwłaszcza w naszym XIX stuleciu, kwestia homerycka kazała dociekać, czy dwie epopeje są zbiorem źle scalonych fragmentów, czy raczej tworem jednego mistrza albo dwóch mistrzów. Dałoby się uznać, iż Odyseja, w której elementy struktury społecznej wydają się nieco późniejsze niż te, które widzimy w Iliadzie, pochodzi od innego poety, może o 50 lat młodszego od autora Iliady. Niektórzy Anglicy w XIX i XX wieku, jak Samuel Butler i Robert Graves, urzeczeni kolekcją tajemniczych i uwodzicielskich postaci kobiecych w młodszym poemacie, mniemali, iż był to nie autor, lecz autorka, córka Homera. Można na to odpowiedzieć pytaniem, któż jest zainteresowany kobietami bardziej niż mężczyzna? Nie tylko zresztą z tego powodu trudno dopatrzyć się czegoś niewłaściwego w trzymaniu się tradycyjnego poglądu, że oba arcydzieła są tworem jednego Homera. Iliada owocem pory jego najtęższej siły, a Odyseja może późniejszych lat życia, jak sądził grecki krytyk, którego zwiemy Longinosem albo Pseudolonginosem, chyba z pierwszego wieku po Chrystusie. Oczywiście nie on pierwszy w Grecji recenzował najstarszego poetę. Słynna była pochwała Homera, wypowiedziana w IV stuleciu przed Chrystusem przez Arystotelesa w Poetyce, za to, że niezmiernie mało mówi sam od siebie i jest rzetelnym naśladowcą, mimetes, czyli malarzem obiektywnej panoramy zdarzeń, który po krótkim wstępie od razu wprowadza mężczyznę albo kobietę, albo jakąś inną postać. I to nie bez cech znamiennych, lecz zawsze mającą określone cechy. Longinos zaś w traktacie o wzniosłości sławi Homera gorąco, ale nie bez szczypty sceptycyzmu. Tak przemawia do młodego Rzymianina, Postumiusza Terencjanusa, któremu dedykowany jest ten esej. Może cię, mój drogi, nie znużę, jeśli jeszcze przytoczę, co powiada poeta o sprawach ludzkich, abyś poznał, jak zwykł on osiągać wielkość heroiczną. Oto mgła i bezmierna noc nagle wyrywają mu sprzed oczu pole walki Hellenów. Wtedy Ajas, jeden z najświetniejszych wojowników dobijających się do Troi, bezradny rzecze: Ojcze Zeusie, wyrwij synów achajskich z ciemności. Rozjaśnij niebo nad nami, pozwól nam coś widzieć. W świetle zabij nas nawet. To jest naprawdę godne Ajasa, że nie modli się o życie. Taka prośba nie przystałaby Herosowi. Nie, on się trapi tym, że w osaczającej go ciemności nie może swej dzielności natężyć ku szlachetnemu czynowi. Mierzi go bezczynność pośród bitwy. Prosi więc o światło, niechże rozbłyśnie jak najrychlej, aby on, tak czy inaczej, mógł znaleźć grób wart jego męstwa, choćby i z samym Zeusem trzeba się było zetrzeć w boju. Inaczej dzieje się, zdaniem Longinosa, w drugim poemacie. Albowiem Homer, Iliadę, napisaną u szczytu natchnienia, napełnił po brzegi dramatycznymi czynami. Natomiast w Odysei, jak to zazwyczaj cechuje człowieka sędziwego, ogranicza się do snucia opowieści. Autora więc drugiego poematu można by porównać do słońca zachodzącego, jeszcze wielkiego, ale już bez prężącej się siły. Chociaż nie zaprzeczymy temu, że Longinos jest wielkim krytykiem, chyba niewielu z nas zgodzi się na takie poniżanie Odysei, utworu zaiste nie tak potężnego jak Iliada, ale górującego i nad starszą epopeją, tajemniczym, rzadko nawiedzającym nawet największą literaturę, czarem. O Homerze, którego twórcze dzieje Longinos chciałby przeniknąć, nie wiemy nic pewnego. Legenda o nim jako niewidomym pieśniarzu, oparta na przypisanym Homerowi przez Tugidydesa w wojnie peloponeskiej hymnie do Apollina Delijskiego z VII lub VI wieku przed Chrystusem, nie ma żadnych realnych podstaw. Natomiast nazwaniu go w owym hymnie mężem z Chios przeświadcza o schyłku VI wieku przed Chrystusem Simonides z Chios w jednym z przechowanych fragmentów elegijnych. Wyspę tę oraz miasto Smyrne w Azji Mniejszej najczęściej wymieniano jako kolebkę Homera. Oba miejsca były jońskie. W Iliadzie przejawia się dobra znajomość zajętych przez plemiona jońskie wybrzeży Azji Mniejszej. W Odysei dokładnie oprowadza się nas po Itace, jak też po rozległych morzach, które przemierzają oprócz Greków Fenicjanie. Za sprawą pieśniarza, czy może dwóch pieśniarzy, powstały, jak możemy być niemal pewni, nie tylko w zapamiętanym słowie, lecz i na piśmie, wielkie kompozycje epickie, które miałyby wskrzesić chwałę mykeńską, jaka jaśniała przed porą klęski wspaniałych zamków achajskich. Tak naprawdę jednak epopeje homerowe roztaczają przed naszymi oczami obraz, będący syntezą tego, co poeta z wieści powtarzanych przez pokolenia i zbłąkających się wśród ludzi przedmiotów wie o leżącej za górami ciemnych wieków i wyzłoconej przez tęsknotę erze i tego, co otacza go w jego czasach, które też były wojenne i heroiczne. Fabuła obu eposów osnuta jest wokół wypadków wznieconych przez wielkie wydarzenie, które nawiedziło świat śródziemnomorski u samego schyłku czasów mykeńskich, słynną wojnę trojańską, będącą wspólnym czynem Achajów. Zburzenie przez nich Troi po 10-letnim oblężeniu, późniejsi erudyci greccy umieszczali w roku, który dla nas jest 1184 przed Chrystusem. Według tradycji mitycznej przyczyną wojny, spowodowanej może różnymi dążeniami silnej jeszcze wówczas Federacji Grodów Achajskich, na przykład szukaniem wolnej drogi ku Kaukazowi, było uwiezienie przez królewicza trojańskiego Parysa żony króla Sparty Menelaosa, Heleny. Podarowała ją zresztą uwodzicielowi Afrodyta, która tak wyróżniła go niefortunnie za to, że Trojańczyk podczas osądzania piękności trzech bogiń, Hery, Ateny, Afrodyty, na łące gór Idy, gdzie pasał owce, właśnie tej bogini wręczył rzucone przez Erydę, niezgodę, jabłko z napisem dla najpiękniejszej. Ów słynny później sąd Parysa upamiętnia w Iliadzie tylko przelotna wzmianka. Kto wie, czy nie dodana do tekstu Homera przez kogoś z potomnych.
Zygmunt Kubiak, Literatura Greków i Rzymian. Wydawnictwo Świat Książki.